Rozdział 16. Społeczności rdzenne. Autorka Magdalena Ratajczak. Społeczeństwa wielokulturowe. Określenie, które często pojawia się w dyskursie publicznym, mimo to kojarzone jest głównie ze współczesnymi i historycznymi migracjami. W pewnym stopniu pomija się przy tym społeczności rdzenne, tubylcze, autochtoniczne, pierwsze, aborygeńskie. Takie określenia, choć stosowane wobec tzw. pierwszych rdzennych społeczności, nie znalazły jednak precyzyjnego omówienia. Wskazuje się na wiele cech ułatwiających identyfikację tych grup, ale brakuje jednoznacznych definicji. Jak przyznaje Paweł Trzciński, najczęściej przytaczaną definicję sformułował pierwszy UN Special Rapporteur José Martínez Cobo przy okazji raportu dotyczącego dyskryminacji, jak to ujęto, ludów rdzennych. Definicja nie znalazła jednak zastosowania w żadnym z dokumentów prawnych. W pracach grupy do spraw ludności tubylczej nie została nawet przyjęta jako definicja robocza. Jej brzmienie jest następujące. Rdzennymi wspólnotami, ludami i narodami są te, które posiadają historyczną kontynuację ze społeczeństwami sprzed inwazji i kolonizacji, rozwijającymi się na ich terytoriach, uważają się za odmienne od innych części społeczeństwa obecnie zamieszkującego te terytoria lub ich części. Tworzą współcześnie niedominującą część społeczeństwa i są zdecydowane zachować, rozwijać i przekazywać przyszłym generacjom ziemię przodków, tożsamość etniczną jako podstawę ich dalszej egzystencji, jako ludów zgodnie z ich własnymi wzorcami kulturowymi, instytucjami społecznymi i systemem prawnym. Kim więc są rdzenni mieszkańcy? Mają przede wszystkim poczucie odrębności i przynależności do swojej grupy, z uwagi na odmienności kulturowe i językowe. Bardzo charakterystyczna okazuje się silna przynależność do danego terytorium i do zasobów naturalnych. Nie będą to więc społeczności dominujące w państwie, tworzą grupy mniejszościowe. Na świecie ponad 370 milionów ludzi w ponad 90 krajach uznaje się za przedstawicieli społeczności rdzennych. Należą oni do ponad 5 tysięcy różnych autochtonicznych grup, mówiących w ponad 4 tysiącach języków. Społeczności te stanowią około 5% populacji świata. Grupy te zyskały na widoczności w przestrzeni międzynarodowej tak naprawdę dopiero w drugiej połowie XX wieku. Świat usłyszał wówczas o prawach tzw. pierwszych narodów, First Nations, w Kanadzie, rdzennych Amerykanów, Native Americans, a następnie o aborygenach w Australii, Maorysach w Nowej Zelandii. W Europie całkiem niedawno w dyskursie publicznym pojawili się Saamowie z północy Europy, najstarsza społeczność etniczna Starego Kontynentu. Wiele wieków dyskryminacji, nieuznawania praw społeczności rdzennych, niszczenie kultury i języka doprowadziły ostatecznie do tzw. przebudzenia etnicznego w latach 70. XX wieku. Z całą pewnością symbolicznym wydarzeniem stało się utworzenie w 1982 roku Assembly of First Nations w Kanadzie, będącego reprezentacją ponad 900 tysięcy obywateli Kanady, należących do 634 rdzennych społeczności, a potem kolejnych jednostek, jak choćby w 1982 roku Grupy Roboczej do Spraw Ludności Tubylczej przy ONZ. Znamienne, że rok 1993 ogłoszony został jako Rok Amerykańskich Indian. W 1994 roku ONZ ogłosiła rozpoczęcie dekady ludności tubylczej świata. Jednocześnie 9 sierpnia stał się Międzynarodowym Dniem Społeczności Rdzennych. Co ważne, ruchy społeczności rdzennych zyskały z czasem zdecydowanie szersze poparcie wielu organizacji praw człowieka, przedstawicieli świata mediów i kultury, a także polityków poszczególnych państw. Działania zapoczątkowane w USA i Kanadzie znalazły swoich następców w Australii, Ameryce Południowej, a od początku lat 90. także w krajach byłego ZSRR. W kolejnych latach poszczególne instytucje zajmowały stanowiska w sprawie ludności rdzennej. Wśród głównych celów zrównoważonego rozwoju nie znajdziemy bezpośredniego odwołania do grup rdzennych, ale w wielu aspektach społeczności te są wymieniane jako bardzo istotne, jak choćby w kontekście zmian klimatycznych, dostępu do wody czy walki z ubóstwem. Warto zwrócić uwagę, że 13 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Ludów Tubylczych, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Jest to postanowienie, choć nie zaakceptowane przez Kanadę, USA, Nową Zelandię i Australię, a więc państwa z bardzo licznymi grupami autochtonicznymi, mające pewien wymiar symboliczny, ale jednocześnie przypominające o prawie tych społeczności do rozwoju, prawie do ziemi, do równouprawnienia, prawie do realizacji aktywności politycznej, społecznej czy ekonomicznej. W deklaracji przypomina się o prawie tych społeczności do własnej kultury, zwyczajów, języka i wierzeń. Na uwagę zasługuje artykuł 14 odnoszący się do prawa osób należących do ludności rdzennej, w tym przede wszystkim dzieci, do korzystania na każdym poziomie i w każdej formie z edukacji z wykluczeniem dyskryminacji. Artykuł 16 natomiast podejmuje zagadnienia związane z dostępem do mediów. Co istotne, w punkcie pierwszym zwraca się uwagę na prawo tych grup do posiadania własnych mediów oraz umożliwienie im dostępu do mediów nierdzennych. W punkcie drugim natomiast podkreśla się konieczność prezentowania społeczności rdzennych w mediach z zachowaniem i poszanowaniem zasad pluralizmu kulturowego. W tym miejscu warto przywołać rezolucję Parlamentu Europejskiego z 3 lipca 2018 roku w sprawie łamania praw rdzennej ludności na świecie, w tym masowego wykupu gruntów rolnych. Tym samym Parlament Europejski zwrócił się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich o uwzględnienie kwestii praw ludów tubylczych i masowego wykupu gruntów rolnych podczas wdrażania przez UE programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. W rezolucji tej wyróżnia się, że ludy tubylcze ze względu na swój model życia i rozwoju pełnią ważną funkcję w ochronie środowiska. Jednocześnie wskazuje się na bezpośredni wpływ zmian klimatu na sytuację tych społeczności, zwłaszcza kobiet, które w sposób szczególny doświadczają przymusowych wysiedleń. Parlament Europejski podkreśla duże znaczenie celów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ludów tubylczych, przede wszystkim w kontekście wyeliminowania głodu, dostępu do kształcenia i równouprawnienia płci. Zwraca też uwagę, że ludność rdzenna na całym świecie odczuwa naruszanie praw człowieka oraz dyskryminację. W przypadku tych społeczności mamy do czynienia z wysokim wskaźnikiem ubóstwa, gdyż stanowi 15% ludności żyjącej w ubóstwie, choć liczebnie nie przekracza 5% światowej populacji. Parlamentarzyści przypominają, że program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku uwzględnia kwestie rozwojowe dotyczące ludności rdzennej, ale jednocześnie konieczne stają się wzmocnienia trzonowej grupy ludności tubylczej zaangażowanej w zrównoważony rozwój, aby funkcjonowała ona jako globalny mechanizm koordynacji i uzgodnionych działań w zakresie upowszechniania praw i realizowania priorytetów rozwojowych ludności tubylczej. Kluczowe jest tu także zrozumienie istoty środowiska naturalnego, gdyż 80% lasów na całym świecie stanowią tradycyjne ziemie i terytoria ludów tubylczych. Znacząca będzie tu więc rola tych społeczności w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi i ochronie bioróżnorodności. Parlament Europejski zdecydowanie wspiera mechanizmy konsultacyjne we współpracy z ludnością rdzenną w kontekście inwestycji, eksploatacji zasobów. Jednocześnie apeluje o zapewnienie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej oraz propagowania międzykulturowej polityki publicznej i języków tubylczych oraz historii i kultury ludów tubylczych w programach nauczania. Warto także zwrócić uwagę, że Parlament Europejski zwraca się do wszystkich państw o zagwarantowanie, by społeczności tubylcze odnosiły korzyści z przychodów uzyskiwanych ze zrównoważonej turystyki oraz by były chronione przed niekorzystnymi skutkami, jakie mogą być następstwem turystyki masowej. Języki rdzenne – nie tylko narzędzie komunikacji. Zgromadzenie Ogólne ONZ 21 października 2016 roku proklamowało rok 2019 Rokiem Języków Rdzennych – International Year of Indigenous Languages. Powierzając UNESCO rolę międzynarodowego koordynatora obchodów organizowanych we współpracy z wybranymi agendami Narodów Zjednoczonych, m.in. z Urzędem Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka, Centrum Informacji Narodów Zjednoczonych oraz rządami kilku krajów – Australii, Arabii Saudyjskiej, Boliwii, Ekwadoru, Estonii, Francji i Gambii. Zwrócenie uwagi przez ONZ na języki ludności rdzennej z jednej strony miało wymiar bardzo symboliczny, stanowiło oznakę szacunku, próbę ich zrozumienia. Języki rdzenne, podobnie jak w przypadku innych grup, są identyfikatorami, wyrazem ich tożsamości i odmienności kulturowej. Język to narzędzie komunikacji i integracji społecznej. Podczas licznych debat z okazji Roku Języków Rdzennych wielokrotnie podkreślano znaczenie tych języków dla lokalnych społeczności, dla zrozumienia ich historii, przedstawienia tradycji i zwyczajów. Zwracano jednocześnie uwagę na to, że język jest także narzędziem walki o prawa człowieka, szczególnie ważnym dla małych, lokalnych społeczności. Stanowi więc zasadniczy element i warunek ich zrównoważonego rozwoju. Nowa rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych proklamowała w latach 2022-2032 Międzynarodową Dekadę Języków Rdzennych – International Decade of Indigenous Languages – IDIL. W celu mobilizacji wysiłków społeczności międzynarodowej do promowania, ochrony i rewitalizacji języków rdzennych, tego rodzaju inicjatywy są także ważne z uwagi na to, że wielu językom rdzennym, autochtonicznym, grozi w najbliższych latach wymarcie. Stąd też wiele działań skierowanych zostało na ochronę i promocję tych języków. Warto także zwrócić uwagę na nowe badania naukowców z Uniwersytetu w Curychu, którzy dowodzą, że zanikanie języków społeczności rdzennych stanowi zagrożenie dla wiedzy o przyrodzie. Wraz z tymi językami zaniknie bowiem przekazywana jedynie w formie ustnej wiedza na temat medycznego wykorzystania mało znanych w Europie roślin. Naukowcy skoncentrowali się na trzech regionach o wysokiej różnorodności biokulturowej. Spośród ponad 12 tysięcy usług związanych z wykorzystaniem leczniczym roślin w społecznościach tubylczych, jak wykazały aktualne badania, ponad 75% jest związanych tylko z jednym lokalnym językiem. Obszary, w których języki stają się najbardziej zagrożone, to północno-zachodnia Amazonia, gdzie 100% unikalnej wiedzy medycznej było wspierane przez języki zagrożone. W Ameryce Północnej jest to 86%, a w Nowej Gwinei 31%. Jeśli rdzenne języki na tych obszarach wyginą, prawdopodobnie również zniknie zawarta w nich wiedza medyczna. Jak podkreślił jeden z badaczy, każdy rdzenny język jest zatem unikalnym rezerwuarem wiedzy medycznej. Ponadto zwraca się uwagę, że podczas wspomnianej dekady państwa podejmują się wypracowania wspólnej polityki oraz zaangażowania wielu interesariuszy w przywrócenie praw społecznościom rdzennym. Zdecydowano jednocześnie o uruchomieniu platformy internetowej IDIL 2022-2032 w celu budowania globalnej społeczności języków rdzennych, ułatwiania wymiany informacji o działaniach i wydarzeniach organizowanych na całym świecie, promowania odpowiednich zasobów i narzędzi, monitorowania podejmowanych działań i tworzenia nowych możliwości wymiany i dialogu między szeroką siecią interesariuszy. Prace nad przygotowaniem koncepcji dekady rozpoczęły się zaraz po zakończeniu Międzynarodowego Roku Języków Rdzennych 2019. Następnie w lutym 2020 na konferencji zorganizowanej przez UNESCO i Mexico City przygotowano plan działania na kolejne lata i przyjęto deklarację z Los Pinos. Podkreślono w niej prawa rdzennej ludności do wolności wypowiedzi, do edukacji w ojczystym języku i do udziału w życiu publicznym przy użyciu języków rdzennych, w tym do używania ich w systemach wymiaru sprawiedliwości, mediach, środowisku pracy czy w programach zdrowotnych. Deklaracja podkreśla wagę języków rdzennych dla spójności i integracji społecznej, wskazując na ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zachowania różnorodności zarówno kulturowej, jak i biologicznej, ponieważ są narzędziem przechowania tradycyjnej wiedzy, która łączy człowieka z naturą. Rola mediów i edukacji okazuje się w tym procesie kluczowa. Dostęp do mediów, możliwość ich organizacji w językach rdzennych mieszkańców, prawo do komunikacji o sobie i dla tych społeczności stały się też jednym z ważniejszych zadań tych grup, także w obliczu zmieniających się systemów komunikowania i przemian technologicznych. Media stworzyły dla tych grup nowe możliwości realizowania zasady nic o nas bez nas. Jak przekonywali twórcy tej inicjatywy, języki rdzenne to fundament różnorodności kulturowej, dlatego ich zanikanie ma destrukcyjny wpływ nie tylko na kultury lokalne, ale także na bogactwo kulturowe całego świata. Zjawisko utraty tego dziedzictwa staje się obecnie powszechne, a jego skala coraz bardziej niepokojąca. Spośród 7000 języków będących obecnie w użyciu, 2680 pozostaje zagrożonych obmarciem. Ma to bezpośredni wpływ na życie społeczności autochtonicznych. Zasada nic o nas bez nas ma także szerszy kontekst, nie tylko medialny. To postulat bardzo często podnoszony przez społeczności rdzenne w celu umożliwienia im pełnej partycypacji w życiu społecznym, ale przede wszystkim politycznym. Zagadnienia te zostały szerzej omówione na przykładzie Kanady w dalszej części podręcznika. W tym miejscu zwróćmy uwagę na przykład z Nowej Zelandii. Przy okazji wejścia do rządu tego państwa przedstawicieli społeczności Maorysów w 2020 roku powiedziano, że twarz Nowej Zelandii jest rdzenna. Oceniając to wydarzenie z perspektywy czasu, można śmiało przypisać mu ogromne znaczenie zarówno dla społeczności autochtonicznej, jak i dla pozostałych obywateli. Wypowiedź tę potraktowano jako wyraz rzeczywistej partycypacji społeczności rdzennych w życiu politycznym Nowej Zelandii, ale także na arenie międzynarodowej. W rządzie Nowej Zelandii zasiadła bowiem Maoryska z rodziny królewskiej, kobieta ze specyficznym tradycyjnym tatuażem, jako pierwsza parlamentarzystka w historii, czyli Nanaya Mahuta. Co więcej, została ona ministrem spraw zagranicznych Nowej Zelandii. Moko, wspomniany tatuaż Mahuty, ma dla Maorysów niezwykłe znaczenie. Jest to ich składnik tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Elementy w nim zawarte oddają przede wszystkim status tej osoby, ale także pochodzenie i historię rodu, z którego się wywodzi. W The 2030 Agenda for Sustainable Development znajdziemy bardzo wiele odniesień do społeczności autochtonicznych. Problem tych grup jest wielowymiarowy i obejmuje aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne, co bardzo dobrze widoczne jest w celach zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie to w większym stopniu mobilizuje rządy poszczególnych państw do prowadzenia polityki wobec tych grup w wielu obszarach, z uwzględnieniem różnych ich potrzeb, a nie jedynie uznaniem samej ich obecności. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zrhumandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Saamowie – rdzenni mieszkańcy Europy. Saami to społeczność autochtoniczna zamieszkująca tereny północnej Norwegii, Szwecji, Finlandii i Półwysep Kolski w Rosji. Trudno wskazać dokładną liczbę Saamów. Jest to społeczność licząca od 50 tysięcy do nawet około 100 tysięcy. Tworzy grupy bardzo zróżnicowane, mówiące licznymi dialektami, z wieloma zwyczajami i tradycjami. Znani są także pod nazwą Lapończycy, jednak sami zainteresowani jej nie akceptują i uważają ją za obraźliwą. Saamowie przez lata byli społecznością dotkliwie dyskryminowaną. Podejmowano wiele prób ich asymilacji. W Norwegii dopiero od lat 70. XX wieku mogą używać nazwisk w oryginalnej pisowni, gdyż wcześniej byli zmuszani stosować pisownię norweską lub w ogóle zmieniać nazwiska. Sami zaś podkreślają, że to oni byli pierwszymi mieszkańcami północnych terenów Europy, co zresztą potwierdzają badania naukowe, a migrantami na ich terenach, nazywanych Sapmi, byli właśnie Norwegowie, Szwedzi i Finowie. Niegdyś tradycyjnymi zajęciami Saamów było łowiectwo, myślistwo i rybołówstwo. Jednak obecnie wielu z nich porzuciło tradycyjne aktywności, poszukując pracy w różnych sektorach norweskiej, szwedzkiej czy fińskiej gospodarki, na przykład w turystyce. Veli-Pekka Lahtola zauważa, że wejście w nowoczesne społeczeństwo zapewniło lepsze warunki i standard życia, lecz równocześnie spowodowało kryzys w tradycyjnym społeczeństwie Saamów. Zdobycze techniki zmieniły sposoby życia i komunikowania. Dziś kojarzymy krainę Saamów przede wszystkim z hodowli reniferów. Zajmuje się nią jednak tylko około 10% saamskiej populacji oraz wioski Świętego Mikołaja. Saamowie to jednak społeczność przez lata walcząca o swoje prawa, w tym prawo do ziemi, własnego języka i kultury, a wydarzenia z połowy lat 70. miały dla nich wyjątkowe znaczenie. Władze Norwegii zdecydowały bowiem o budowie tamy wodnej na rzece Alta. To wzbudziło zdecydowany sprzeciw Saamów, którzy obawiali się, że okoliczne tereny wypasu reniferów zostaną zniszczone. Na znak protestu Saamowie przez długie tygodnie koczowali w ludowych strojach przed budynkiem norweskiego parlamentu. Tama została wybudowana, ale wydarzenie stało się początkiem zdecydowanej mobilizacji Saamów. Ruchy społeczne doprowadziły do zmian w systemie edukacji, do powstania mediów Saamów oraz przyjęcia ich przedstawicieli w parlamentach Norwegii, Szwecji i Finlandii. Od wielu lat społeczność walczy, wykorzystując różne fora, by zwracać uwagę na skutki zmian klimatycznych. Przekonuje, że jako ludność północy w zasadzie na co dzień obserwuje przemianę Arktyki. Ich otoczenie, środowisko, w którym żyją, jest dla nich szczególnie ważne. Pewnym przykładem, może nieco symbolicznym, na związek Saamów z naturą jest to, że posiadają ponad 200 określeń śniegu, a ponad 1000 określeń odnoszących się do reniferów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w ramach szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach w 2018 roku odbył się dzień poświęcony ludom tubylczym. Centralny punkt stanowiła dyskusja wokół uruchomienia platformy społeczności lokalnych i ludów tubylczych. Ma ona umożliwić systematyczny udział tych grup w rozmowach dotyczących polityki środowiskowej, stając się tym samym jednym z najważniejszych narzędzi przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Na szczycie byli obecni także Saamowie. Jak przyznała Jenny Stefansson z organizacji Saami Council, jestem przekonana, że platforma pozwoli wzmocnić głos rdzennej ludności na całym świecie i wierzę, że wpływ na negocjacje i możliwość przekazania naszych rekomendacji pomoże zagwarantować wzrost temperatury jedynie o 1,5 stopnia, a nie aż o 3 stopnie, co miałoby ogromny wpływ na Arktykę. HKK Mata. Przejmowanie kulturowe to dość częste zjawisko dotykające społeczności rdzennych. Doświadczają go także od lat Maorysi z Nowej Zelandii. W ostatnich latach jednak zdecydowali się mocno zareagować. Ma to związek z ich tradycyjnym tańcem – HKK Mata. Taniec ten jest doskonale znany kibicom rugby. Zawodnicy All Blacks wykonują charakterystyczną kompozycję wokalno-taneczną przed każdym meczem, co spotyka się z pełną zgodą Maorysów. Kontrowersje jednak wywołało wykonanie tańca w zupełnie innym kontekście. Plemię Ngati Toa, którego wódz w pierwszej połowie XIX wieku stworzył HKK Mata, zdecydowanie sprzeciwiło się wykorzystaniu ich tańca przez ruch antyszczepionkowy. Jak przyznał Helmut Modlik, dyrektor generalny plemienia Ngati Toa, plemię potępia użycie HKK Mata do promowania wiadomości sprzeciwiających się szczepieniom. Dodał, że wielu przodków straciło życie w poprzednich pandemiach i są oni przekonani, że szczepionka przeciw COVID-19 stanowi najlepszą ochronę. Przyznał, że społeczność zachęca do jak najszybszego zaszczepienia. Sam taniec budzi wiele emocji i jest jednym z maoryskich symboli. Obecnie stał się w zasadzie produktem popkulturowym. Jest to taniec z długą tradycją, taniec wojenny, ale także powitalny i pogrzebowy. Ważne są w nim także elementy wokalne, okrzyki. Twórcą tańca jest Te Rauparaha, wódz plemienia Ngati Toa, który skomponował go w 1820 roku. Warto dodać, że All Blacks w 2019 oddali swego rodzaju hołd plemieniu Ngati Toa. Przed rozgrywkami Pucharu Świata w rugby złożyli wizytę w siedzibie plemienia. Taniec ten pojawił się także w nowozelandzkim parlamencie w maju 2021 roku za sprawą Rawiriego Waititi, lidera partii Maorysów. Polityk uznał, że postawy opozycyjnych polityków stanowią podżeganie do rasizmu i na znak protestu odtańczył hakę. Sprzeciwił się w ten sposób opozycyjnej partii krytykującej politykę zdrowotną nowozelandzkiego rządu wobec społeczności rdzennych. Konserwatyści z Nowej Zelandii zarzucili bowiem premier Jacindzie Ardern, że chce tworzyć niezależny system ochrony zdrowia dla Maorysów. Czyli było to tak naprawdę tworzenie dwóch oddzielnych systemów zdrowia, z uwagi na to, że poziom zdrowia publicznego wśród Maorysów jest dużo niższy niż w innych grupach etnicznych.